Czy Joe Biden wygrał te wybory uczciwie? Jakie szanse mają prawnicy Trumpa na podważenie obecnego wyniku? O tym porozmawiam z analitykiem politycznym Epoch Times, nominowanym do Oscara scenarzystą i wielokrotnie nagradzanym pisarzem Rogerem Simonem. Telewizja Idź Pod Prąd, Eunika Chojecka. Roger Simon to także założyciel i dyrektor PJ Media. Dla nas to zaszczyt gościć pana w naszej telewizji. Bardzo mi miło. Moi przodkowie pochodzili z Polski, dlatego tym bardziej się cieszę. Czy uważa pan, że Joe Biden i demokraci wygrali te wybory uczciwie? Muszę szczerze przyznać, że nie wiem. Możliwe, że tak. Ale jest też duża możliwość, że nie. Dobrze, że prowadzone jest śledztwo, które ma to sprawdzić. Ponieważ demokracja oparta jest na uczciwych wyborach. Dlatego musimy dołożyć starań, by takie właśnie były. W Stanach Zjednoczonych wybory nie zawsze są uczciwe. W 1960 roku pojawiły się pytania, czy na pewno wygrał je John Kennedy. Dlatego zobaczymy. Co według pana stało się złego podczas tych wyborów? Trudno powiedzieć. Jedna rzecz, która mogła się wydarzyć, to ingerencja w system komputerowy. To nowy sposób. Gdy teraz rozmawiamy przez Skype, ja jestem w Nashville, Tennessee, a wy w Polsce. Prawda jest taka, że korzystamy z technologii, którą nie w pełni rozumiemy. Możliwości sabotażu technologii są ogromne. Dlatego trzeba się temu przyjrzeć. Dużo się o tym mówi. Oczywiście mamy jeszcze dawny problem głosowania osób nieżyjących, ale to już było. Prawdopodobnie odkąd mamy wybory, mamy też głosy osób nieżyjących. Tak to jest. Nie chcemy tego, ale to się dzieje. Nawet w Polsce słyszeliśmy o głosowaniu przez osoby nieżyjące. Jak ocenia pan szansę na podważenie wygranej Bidena przez prawników Donalda Trumpa? 50%, 20%? Trudno to oszacować. Myślę, że bliżej 20%. Sprawa dotyczy wielu stanów. Muszą dokonać tego w wielu stanach, by osiągnąć tę magiczną liczbę 270 głosów elektorskich. Wśród założycieli Stanów Zjednoczonych było kilku wybitnych ludzi, takich jak James Madison czy Benjamin Franklin. Ci ludzie wiedzieli, że dla kraju tej wielkości, czyli dużo większego niż państwa europejskie, osobne wybory w każdym stanie to dobry system. Jest on ochroną przed tak zwaną tyranią większości. Myślę, że Polacy są w stanie to zrozumieć na podstawie swojej historii. To dobra metoda, ale stwarza także wiele problemów. Mówimy o aż 50 stanach. Chciałabym zapytać pana o media. Jaką rolę według pana pełnią media i firmy medialne w procesie wyborów? To bardzo dobre pytanie. Media walczą ze sobą w Stanach Zjednoczonych w sposób, którego nie sądziłem, że dożyję. To prawdopodobnie najważniejsza walka, ponieważ bitwa o informacje jest niezwykle istotna. Kilkanaście lat temu brałem udział w zakładaniu firmy PJ Media. Teraz jestem felietonistą w Epoch Times. To nie są media głównego nurtu, ale pisałem też dla New York Times i Washington Post. Dlatego wiem, jak to działa. Organizacje kierujące głównymi mediami są tak potężne, że dominują umysły opinii publicznej na sposoby, które dopiero zaczynamy rozumieć. To się działo nie tylko w komunizmie, gdzie prawda i izwestia kontrolowały umysły rosyjskie. I podobne media były w Polsce, gdy była państwem komunistycznym i kontrolowały opinię publiczną. To dzieje się także w państwach kapitalistycznych, ale w mniej oczywisty sposób. Musimy bardzo na to uważać. Użył pan terminu cyfrowy faszyzm. Proszę wyjaśnić, co on oznacza. Ojej, jesteście szybcy. Użyłem go w nocy, zaraz przed pójściem spać. Ludzie, którzy kontrolują nasze życie, są nie tylko w znanych gazetach, takich jak New York Times. Tak naprawdę to Facebook i Twitter dominują teraz nasze życie. Oni mają kontrolę nad tym, czego się dowiadujemy i jak myślimy. To przerażające. To cyfrowy faszyzm. Tak to nazywam. Największym problemem jest według mnie Google, na którym wszyscy polegamy przy pozyskiwaniu informacji. Google kontroluje te informacje przy pomocy algorytmów. To stało się z moimi tekstami. Początkowo były bardzo popularne, a potem pojawiały się coraz niżej w wynikach wyszukiwania. To wszystko działo się pod kontrolą jakichś nieznanych ludzi z północnej Kalifornii. Nie wiem, jak to się dzieje, ponieważ nie zajmuję się technologią, ale to bardzo, bardzo niebezpieczne. Myślę, że opinia publiczna w Polsce powinna to uważnie śledzić. Na pewno wiele osób to śledzi, ponieważ jest tam wielu mądrych ludzi. To jest najważniejsza rzecz. Powiedział pan, że ma polskich przodków. W związku z tym moje kolejne pytanie dotyczy Polonii w Stanach Zjednoczonych. Co Amerykanie polskiego pochodzenia mogą zrobić teraz po wyborach? To samo, co reszta Amerykanów. Uważnie przeglądajcie informacje. Sprawdzajcie je w różnych źródłach. Nie ufajcie tylko jednej osobie. Nie ufajcie mi bardziej niż ufacie New York Times. Chociaż to, co robię, jest w opozycji do działań New York Times. Używajcie rozumu i wybierajcie informacje ostrożnie. Czy jesteś Amerykaninem pochodzenia polskiego czy meksykańskiego, sprawa wygląda tak samo. To samo dotyczy też Polaków w Warszawie. Musimy nauczyć się krytycznie podchodzić do tego, co czytamy i jak czytamy. Chciałabym zapytać o Żydów w Ameryce. W jednym z artykułów dla Epoch Times pisał pan o roli Żydów. Opisał pan te wybory jako przebudzenie Żydów. Na czym polega zmiana w sposobie głosowania Żydów? To ciekawa sprawa. Przez całe moje życie Żydzi w 75% głosowali na partię demokratyczną. Było to niemal automatyczne. Podobnie było wśród czarnoskórych. Przez większość mojego życia byłem członkiem partii demokratycznej, ale to się zmieniło. Do tej pory członkostwo w tej partii zależało w dużej mierze od tak zwanej polityki tożsamości. Polegało to na tym, że jeśli byłeś Żydem, głosowałeś na demokratów. To idiotyczne. Tak samo jak głosowanie na demokratów przez osoby czarnoskóre, tylko z powodu swojego koloru skóry. Tak naprawdę jest to przeciwieństwo dobrej demokracji, ponieważ jest to ukryta wersja rządów jednej partii. Równie dobrze to mogła być Moskwa w 1956 roku. Powtarzam, używajcie znowu rozumu. Co ciekawe, to teraz zaczyna się zmieniać. Mimo że na razie wygląda na to, że Trump przegrywa te wybory, to wydarzyło się kilka ciekawych rzeczy. Na przykład grupy głosujących, takie jak Żydzi, czarnoskórzy czy Latynosi, zaczęły powoli przechodzić na stronę republikańską. tak jakby się budzili. Jeśli chodzi o Żydów, to ważnym czynnikiem są sukcesy Trumpa na Bliskim Wschodzie. Na to ludzie reagują. One mogą być odwrócone za prezydentury Bidena. To ważna rzecz dla nas wszystkich, którzy popierają pokój na Bliskim Wschodzie. Porozmawiajmy o Izraelu. W naszej telewizji jest kilku korespondentów z Izraela. Co sądzi pan o gratulacjach, jakie złożył Benjamin Netanyahu Joe Bidenowi z okazji jego zwycięstwa? Nie wiem, czy używacie tego terminu w Polsce. Podejrzewam, że tak. To jest realpolitik. Netanyahu myślał wtedy w pierwszej kolejności o Izraelu i ochronie stosunków ze Stanami Zjednoczonymi. Patrząc realnie, na tym polega jego praca. Izrael wiele zawdzięcza Stanom Zjednoczonym, ochronę militarną i inne rzeczy. To sojusznicy praktycznie od początku państwa Izrael. To naturalne, że Izrael do tego dąży. Zarówno Biden, jak i Netanyahu to politycy słusznego wieku. Zajmują się tymi sprawami od dziesięcioleci. W tym wszystkim jest pewien podtekst. Biden doskonale wie o tym, że Netanyahu i Trump byli bardzo blisko. Nikt tu nikogo nie oszukuje. Myślę, że jest to po prostu gra pozorów, którą trzeba odegrać. Ostatnie pytanie jest od naszej korespondentki z Tajwanu, Hanny Shen. W związku ze skandalem wokół Huntera Bidena możemy wnioskować, że Komunistyczna Partia Chin wie dużo więcej o interesach rodziny Bidenów. Joe Biden może więc stać się pieskiem komunistycznych Chin. Jeśli Joe Biden zostanie prezydentem, to czy możemy spodziewać się zwrotu w polityce Stanów Zjednoczonych wobec Chin i Rosji? Myślę, że jeśli istnieje powód, by nie głosować na Bidena, to jest to właśnie to. To dość straszne. Myślę, że Chiny, komunistyczne Chiny, a nie sami Chińczycy. Kilku z nich to moi współpracownicy w Epoch Times. W redakcji jest wielu Amerykanów chińskiego pochodzenia, którzy uciekli przed chińskim komunizmem. Niektórzy z nich mają okropne doświadczenia. A więc niebezpieczeństwo jest duże. Oczywistym jest, że interesy rodziny Bidenów w Chinach przyprawiają o dreszcze. Nie wiem, jak sprawa się zakończy, ale na pewno jeszcze wiele się dowiemy. Dlatego jeśli powstanie administracja Bidena, to czeka nas bitwa na informacje, która będzie naprawdę niezwykła i rozegra się na tle relacji Chin i Bidenów. Możemy mieć nadzieję, że Biden tak przestraszy się informacji, które zaczną wypływać, że poprawi swoje postępowanie i nie będzie wyciągał ręki do Chin, tak jakby chciał. Mamy jednak nadzieję, że Donald Trump wygra wybory. Będziemy modlić się za pana kraj i za Donalda Trumpa. Był z nami Roger Simon. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję. Dziękuję też naszej korespondentce na Tajwanie, Hannie Shen, i naszemu izraelskiemu korespondentowi Iwanowi Belostenko za udział w organizacji tego wywiadu. Telewizja Idź Pod Prąd, Eunika Chojecka. Do zobaczenia.